Pewnie nieraz czytaliście krzykliwe nagłówki, że naukowcy odkryli ślady życia na innej planecie. Za każdym razem okazywało się to przynajmniej lekką przesadą, a temat ostatecznie dość szybko znikał. Ale dzisiaj mam dla was coś zupełnie innego, bo wygląda na to, że astrofizycy najprawdopodobniej już znaleźli dowody na istnienie życia poza Układem Słonecznym, ale nie mogą nam jeszcze tego oficjalnie powiedzieć. Wiem, brzmi jak teoria spiskowa, ale zapewniam was, że to czysta nauka i po prostu rygorystyczne procedury. Standardy dowodowe dla oficjalnego potwierdzenia są tak niewyobrażalnie wyśrubowane, że badacze wciąż wstrzymują się z otwieraniem szampana. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszym danym, głównie z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, wycelowanym w fascynującą planetę K2-18b. I pokażę wam, co już wiemy i dlaczego to odkrycie to pewnie tylko kwestia czasu. Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Kiedy astrofizycy dyskutują o życiu na innych planetach, to tak naprawdę szukają czegoś, co nazywamy biosygnaturami. Są to ślady, twarde dowody na to, że życie w formie oczywiście, jaką znamy, może tam w ogóle występować. Badacze przeczesują atmosfery odległych globów w poszukiwaniu specyficznych molekuł albo całych ich kombinacji, które przynajmniej na Ziemi tutaj są jawnym sygnałem obecności procesów biologicznych. Ale jak to wszystko dokładnie działa? Jak możemy zajrzeć w atmosferę planety oddalonej o biliony kilometrów? Musimy najpierw dobrze zrozumieć nasze narzędzia i pojęcia, którymi operujemy. Na początek na warsztat weźmy same egzoplanety. Pomyślcie o nich jako o domach w innych bardzo odległych miastach. Z naszej perspektywy, w naszym Układzie Słonecznym znamy właściwie każdy kąt, ale egzoplanety to globy krążące wokół zupełnie innych gwiazd. Kiedy patrzymy w nocne niebo, to widzimy tylko gwiazdy, po prostu te latarnie. Same planety są zbyt małe i zbyt ciemne, żeby można było je bezpośrednio dostrzec. Dlatego musimy używać sprytnych sztuczek, na przykład obserwować, jak światło gwiazdy delikatnie przygasa, gdy planeta przechodzi dokładnie przed jej tarczą. Czyli to tak, jakbyśmy próbowali dostrzec ćmę przelatującą na tle potężnego reflektora. I właśnie takie sygnały z odległych układów słonecznych łapią nasze teleskopy, a to pozwala nam odkryć nowy świat. Czym zatem są te słynne biosygnatury? Generalnie jest to jak szukanie śladów po imprezie, to hucznej, w zamkniętym pokoju. Nie widzimy ludzi, którzy w niej uczestniczyli, ale no czujemy, nie wiem, zapach pizzy, słyszymy gdzieś tam głośną muzykę. No wiemy, że generalnie coś się tutaj dzieje, tak? W astrofizyce biosygnaturą nie jest zapach jedzenia oczywiście, ale na przykład obecność konkretnych gazów w atmosferze. Szukamy takich cząsteczek, które są produktem ubocznym życia. Pamiętajmy jednak, że biosygnatury są dowodem na obecność życia, ale niekoniecznie mówimy tutaj o jakichś skomplikowanych formach oczywiście. Nie mówimy tu od razu o jakiejś cywilizacji technicznej, to mogą być po prostu zwyczajne mikroby. Żeby odróżnić proste formy życia od tych zaawansowanych cywilizacji, naukowcy używają pojęcia technosygnatur. A technosygnatury to nic innego jak kosmiczne ślady zaawansowanej inżynierii. Mogą być to oznaki jakiejkolwiek technologii, która wskazywałaby na istnienie inteligentnych istot. Oczywiście ten podział jest dość mocno ciosany, ponieważ pomiędzy prymitywnymi drobnoustrojami a cywilizacją generującą tak potężne zanieczyszczenie powietrza, że widać je z odległości lat świetlnych, może wydarzyć się naprawdę wiele. Kluczowym pojęciem, bez którego nie zrozumiemy tych odkryć, jest brak równowagi chemicznej w atmosferze. W chemii stan równowagi to moment, w którym wszystko już przereagowało i nic spektakularnego nowego się nie dzieje. Jeśli weźmiemy sodę oczyszczoną i polejemy ją octem, to nastąpi oczywiście gwałtowna reakcja. Zaczną wydzielać się gazy. To jest właśnie brak równowagi. W atmosferach planet jest podobnie. Kluczowe biosygnatury to takie kombinacje molekuł, które nie powinny istnieć w stanie równowagi chemicznej. Nie znamy żadnych procesów geologicznych, które mogłyby je w takich ilościach generować w sposób ciągły, tak żebyśmy mogli je zauważyć. Życie na Ziemi to jest właśnie taka niestrudzona fabryka, która nieustannie wyrzuca do atmosfery gazy, podtrzymując ten chemiczny chaos. Jak jednak wykrywamy te gazy z takich odległości? Tu do gry wkracza spektroskopia. A spektroskopia to podstawowe narzędzie badawcze w takich sytuacjach. Kiedy planeta przechodzi na tle swojej gwiazdy, to światło tej gwiazdy przenika przez cienką warstwę planetarnej atmosfery, zanim ruszy w stronę naszych teleskopów. I teraz różne gazy pochłaniają różne kolory światła. Jeśli rozszczepimy to światło, zrobimy sobie przez pryzmat tęczę po prostu i zobaczymy widmo, no to zauważymy w nim czarne paski. To takie odciski palców konkretnych związków chemicznych. Po prostu te związki chemiczne pochłaniają to światło w tych zakresach i dlatego go nie widzimy. Spektroskopia pozwala nam więc odczytać dokładny skład atmosfery, której w ogóle nie możemy przecież dotknąć z takiej odległości. No dobra, skoro mamy już fundamenty, to przejdźmy do gwiazdy dzisiejszego odcinka. Najbardziej intensywnie dyskutowanym przypadkiem potencjalnego odkrycia życia poza oczywiście naszym Układem Słonecznym jest egzoplaneta o nazwie K2-18b. Jest to świat nieco większy od Ziemi, który znajduje się w Układzie Gwiezdnym oddalonym od nas o około 124 lata świetlne. Planeta ta intryguje z jednego powodu. Znajduje się w ekosferze, krążąc wokół gwiazdy będącej czerwonym karłem. Tu musimy się oczywiście na chwilę zatrzymać, żeby wyjaśnić, czym jest ekosfera i dlaczego czerwone karły są w tym przypadku takie ważne. Ekosfera, nazywana też sferą złotowłosej, nie jest oczywiście fizycznym miejscem, tylko takim przedziałem odległości od gwiazdy, w którym na skalistej planecie panują temperatury, które pozwalają na utrzymanie płynnej wody, no bo gwiazda daje odpowiednio dużo energii. Ani za gorąco, tak żeby nie wyparowała, ani za zimno, żeby nam po prostu nie zamarzła. No jak przy ognisku, musimy znaleźć ten idealny punkt, żeby nie poparzyć się, ale też po prostu nie zmarznąć, jak będziemy za daleko. Czerwone karły z kolei to najpowszechniejszy typ gwiazd we wszechświecie. Są znacznie mniejsze i chłodniejsze od Słońca. Gdyby Słońce było piłką plażową, to czerwony karzeł byłby wielkości pomarańczy. A ponieważ są chłodniejsze, ich ekosfera znajduje się bardzo blisko tarczy samej gwiazdy. Czerwone karły mają jednak dość trudny charakter, bywają ekstremalnie aktywne, wyrzucając z siebie silne flary. I często sprawia to, że ciężko w ogóle ustalić, czy pobliskie planety zdołałyby utrzymać swoją atmosferę, czy została ona już dawno zdmuchnięta, nie mówiąc już o ciągłym sterylizowaniu powierzchni promieniowaniem ultrafioletowym. Wróćmy jednak do naszej kandydatki K2-18b. Już w 2019 roku kosmiczny teleskop Hubble'a wykrył w jej atmosferze parę wodną. Sama woda oczywiście jeszcze nie jest twardą biosygnaturą, ale zdecydowanie działa na wyobraźnię. Prawdziwy przełom nastąpił w 2023 roku, kiedy analiza danych z oczywiście, że kosmicznego teleskopu Jamesa Webba ujawniła obecność metanu oraz dwutlenku węgla. A potem w zeszłym roku, w 2025, zespół badawczy powrócił z jeszcze ciekawszymi danymi. Zgłosili oni detekcję siarczku dimetylu na poziomie ufności 3 sigma, czyli całkiem wysoko. Zanotowane stężenia wydają się tysiące razy wyższe niż na Ziemi. Zanim powiemy o gazie, to wyjaśnijmy to pojęcie 3 sigma, o którym wspomniałem. W nauce nie ma 100% pewności, przy pierwszym pomiarze zwłaszcza już. Sigma jest odchyleniem standardowym w statystyce. 3 sigma oznaczają, że prawdopodobieństwo, że dany sygnał jest tylko przypadkowym szumem, jest naprawdę minimalne. Tak jakbyśmy rzucali monetą i 10 razy z rzędu wyrzucili orła. No, zaczynamy mieć ogromną pewność, że rzuty nie są przypadkowe i coś tu jest na rzeczy. Mimo, że oczywiście może się to zdarzyć. Taki poziom w astrofizyce zmusza naukowców do traktowania danych niezwykle poważnie, no i dalszych badań. A co z samym siarczkiem dimetylu? Na planecie zwanej Ziemią ten konkretny gaz jest produkowany niemal wyłącznie przez morskie mikroby. Zespół badawczy nazwał to najsilniejszym jak dotąd dowodem na możliwą aktywność biosygnaturową poza Układem Słonecznym. No i brzmi to troszeczkę jak ostateczny werdykt, tak? Wiemy, że produkować to mogą tylko organizmy żywe, przynajmniej na Ziemi tak się dzieje, więc skoro w takich ilościach jest na tamtej planecie, to znaczyłoby, że mamy dowód na istnienie życia pozaziemskiego? No, niestety ostatnie ponowne analizy przeprowadzone przez niezależne grupy wykazały, że te same dane można dopasować do wielu innych, niestety niebiologicznych składów chemicznych. No i wyniki wciąż pozostają tutaj niestety w tym przypadku niejednoznaczne. Ale na celowniku mamy też inne planety. Świetnym przykładem jest TOI 270D. Ten świat oczywiście też jest trochę większy niż Ziemia i orbituje wokół gwiazdy karłowatej około 73 lat świetlnych od Ziemi. Znajduje się dosyć blisko swojej gwiazdy na samym skraju ekosfery, a w tym przypadku dane są jednak dużo lepsze. Znaleziono tam całkiem mocne sygnatury metanu, dwutlenku węgla, dwusiarczku węgla i etanu. No i znowu, na Ziemi są one produkowane przez mikroorganizmy. Jednak naukowcy nie potrafią wykluczyć, że w tym przypadku gazy pochodzą ze źródeł niebiologicznych. No, to, że na Ziemi pochodzą z biologicznych, nie oznacza automatycznie, że tam również. I tutaj z tym trzeba być uważnym, zanim otworzymy te szampany, o których mówiliśmy na początku. Wyniki, no, znów są niekonkluzywne i choć z zupełnie innych powodów oczywiście. Zresztą planet budzących zainteresowanie jest o wiele więcej, ale zawsze brakuje nam właśnie tej kropki nad i, która to wszystko by podsumowała i dała ostateczny dowód. No, weźmy na przykład słynny Trappist-1, położony zaledwie 40 lat świetlnych stąd. Słońce w tym układzie, czy też gwiazda, ale mówię tak czasami zamiennie, to czerwony karzeł, niewiele większy od Jowisza. System ten posiada co najmniej 7 skalistych planet, z których aż 3 wydają się być w ekosferze. I skoro jest tak blisko, to dlaczego po prostu nie spojrzeć tam? Dlaczego nie zbadać tego systemu? No, gwiazda, mimo że mała, jest tak gwałtowna, że zbadanie atmosfery jej planet jest niesamowitym wyzwaniem. Astronomowie badali ten system wielokrotnie, no ale bez sukcesów. Teraz zaplanowano kilkanaście dodatkowych obserwacji za pomocą teleskopu Jamesa Webba, więc niedługo dowiemy się w tej kwestii więcej. Sytuacja generalnie jest naprawdę gorąca. Panuje przekonanie, że to tylko kwestia czasu, zanim znajdziemy kandydata, który idealnie wypełni wszystkie kryteria z odpowiednio wysoką pewnością pomiarową. Takie 5 sigma byłoby tutaj idealne, nie? To już oznacza praktycznie pewność. Jeden ze specjalistów od spektroskopii zdradził niedawno, że mają tak wiele wiarygodnych atmosferycznych biosygnatur na egzoplanetach, że w zasadzie nie ma już wątpliwości. No ale wymóg dowodowy dla oficjalnej akceptacji jest tutaj w tym przypadku zaporowy i musimy mieć pewność, zanim ogłosimy coś takiego. Część środowiska uważa nawet, że teleskop Webba może nigdy nie osiągnąć wymaganej pewności do historycznego ogłoszenia istnienia życia. No nie wiem, być może to prawda, ale to też doskonały argument za tym, żeby zbudować w przyszłości jeszcze większy, potężniejszy, bardziej czuły teleskop. I ja się obawiam, moi drodzy, czegoś takiego, że przynajmniej w tym naszym tutaj świecie ludzi zainteresowanych nauką, ta informacja o odkryciu życia w kosmosie, innego niż tego tutaj w Układzie Słonecznym, a już na pewno na Ziemi, przejdzie troszeczkę, może nie, że bez echa, ale nie z takim impaktem, z jakim mogłaby przejść. Ktoś, kto się nie interesuje i usłyszy ostatecznie, że w końcu mamy dowód, no dla niego to będzie szok. Ale my, słysząc to wszystko, obserwując to wszystko, zrobimy chyba takie, no tak, właściwie wiemy już o tym od dawna. I trochę mnie to smuci, bo chciałbym poczuć tę nutkę, że tak powiem, ekscytacji na trochę wyższym poziomie niż się zapowiada. Natomiast tak działa, moi drodzy, nauka. Dopóki nie jesteśmy pewni, nie powinniśmy rzucać tak potężnych stwierdzeń. Cytując Stana Lee, być może, a na pewno wujka Bena, wujka Petera Parkera, Spidermana, z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność i tutaj też z wielkim newsem przychodzi wielka odpowiedzialność, więc nie ma się co dziwić. No ale tak właśnie powinna działać nauka i mimo, że czasami niestety mamy nadgorliwych naukowców, którzy dla, nie wiem, poczucia chwilowej sławy, być może dla pieniędzy, starają się nakręcić, nagiąć tak te wszystkie wyniki, żeby wyszło na ich, no to jednak w całym ogóle działa to zupełnie inaczej, przynajmniej w założeniach powinno działać inaczej i w tym przypadku, jak widzimy, działa inaczej. Nikt się nie wyrywa, wszyscy czekają, nikt nie chce wykonać tego falstartu, ale w końcu się tego dowiemy, w końcu prawdopodobnie ten news się pojawi, a my będziemy tutaj, żeby wam go przedstawić, moi drodzy. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.